do 4 marca, do kwietnia, przepraszam, było w willi Telimena i Tadeusz, trzecia konferencja metodyczna Gestapo i NKWD. I wtedy oni wykonywali dokładnie plan Ribbentrop i Mołotow, czyli Hitler i Stalin, gdzie była absolutna decyzja, że Polski jako kraju, jako narodu nie będzie. I przez te 6 tygodni oni ciężko pracowali, żeby powiedzieć, w jaki sposób mają wyniszczyć. I to nie jest wysyłać na przykład gdzieś na jakąś robotę czy coś innego, tylko po prostu, tak jak było w Auschwitz, po prostu mieli wszystkich wymordować. Gestapo się pokłóciło z NKWD, dlatego że mówili, co te wasze strzelanie w tył głowy, to ducha, robota i tak dalej. Weźcie od nas gaz i to zaraz załatwcie. I problem był tego gazu, oni powiedzieli, mają swój własny sposób i poszło. I wtedy zrobili dokładnie plan. I do wykonania tego planu natychmiast się zabrali. Nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy ojciec święty był w Krakowie, w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy w momencie zatrzymał się i mówi, tu w tym miejscu pożegnałem profesora, który mnie uczył polonistyki, który się śpieszył na zebranie, które Frank urządził. Frank urządził dla wszystkich profesorów uniwersytetu, żeby dyskutowali na temat przyszłości polskiej kultury. Gestapo otoczyło, wszyscy poszli do obozu, chyba ze 7 tylko życie w tym, znaczy żyją jeszcze, czy właściwie wyszli cało. Resztę wszystkich zamordowali. Jeżeli chodzi o Polaków, to się zaczęła zdecydowane i szczytem tego wszystkiego jest najpiękniejszy dokument, jaki istnieje, który był wystawiony przez Stalina i to był 5 marca. Zresztą dobry Bóg tak zrobił, że w tym samym dniu, kiedy on podpisał ten dokument, dokument nowy, specjalny sposób, to tak zwany katyński, gdzie dokument ten, który my mamy, który Wałęsa dostał od Jelcyna, którym jest powiedziane, Stalin daje rozkaz wymordowania. I 6 z nim, tych największych bandytów, którzy byli Mołotow, Ranowicz i inni, wszyscy się na tym pod tym podpisali. I system, jaki miał być, to taki. Bez sądu, bez sali jakichś, bez nawet wypadania, tylko w sposób specjalny, on to nazwał. I to jest prawne słowo dotyczące ludobójstwa przez niego zrobione. I wtedy było zdecydowanie najpierw 24 tysiące, to znaczy Katyń i te wszystkie miejsca, wtedy jeszcze był Starobiec i Ostaszków, był wykończony tym rozkazem. A to był początek mordowania absolutnie całego naszego narodu. Więc jeżeli ktoś przez moment o tym nie pamięta, to właściwie trudność, bo to jest ta zasadnicza sprawa, wymordowanie całego naszego narodu. I sposób był taki, że przede wszystkim wymordowanie miało być specjalnie w Kazachstanie. Tam były te próby te jądrowe i wszystkie bolszewików i tam między innymi miało być wykończenie na tych stepach. Po prostu miało być tam wielkie fabryki mordowania i mordować nas potem. A jeśli chodzi o inne sprawy związane z tym Auschwitz, to jest jedna wielkie kłamstwo. I to tak kłamstwo jest, gdzie ciągle, proszę sobie wyobrazić, cały ten zjazd, a potem ten gość w tym całym, w tej Portugalii czy gdzieś indziej, daje znak, że to nie byli Niemcy. Tylko kto to mordował? I teraz uważajcie. Wtedy, kiedy Gorbaczow dał Jaruzelskiemu wszystkie te karty, to znaczy Katyń już jest, uważajcie, co oni zrobili. 50 lat publicznie do całego świata mówili, że wersja niemiecka jest. To znaczy Niemcy mordowali tam w tym w Katyniu. A potem Wielki Piątek w 1943 oddaje mu tę kartę z nazwiskami tych moich najdroższych z Katynia. I wtedy dodaje taką bardzo prostą rzecz. Mianowicie, że oni zostali wymordowani przez NKWD. I ta nazwa NKWD za kilka miesięcy została zmieniona na inną nazwę. I teraz szukaj, gdzie są ci winni. Więc i tak w stosunku do Niemców, jak i do bolszewików, ta zbrodnia to jest zbrodnią taką już doskonałą, w złości swojej. I przede wszystkim jedna rzecz jest prawdziwa. Słowo Katyń to jest najbardziej przeklęte słowo, jakie kiedykolwiek było. Bo tam jest perwersja prawdy. Tam jest kłamstwo takie absolutne. Bo coś się mówi, coś, co wielkie mocarstwo jak Bolszewia przez 50 lat cały świat uroczyście oszukuje. Więc na tym jest i kłamstwo, i zbrodnia, i mordowanie, i potem najstraszniejsza rzecz, napisałem taką książeczkę Niewolnicy przeszłości, że myśmy od tego momentu, kiedy to się stało, to aż do dzisiejszych czasów, przecież ci ministrowie spraw zagranicznych czy innych, oni ciągle to wszystko tuszowali, oszukiwali. I tak w stosunku co do Żydów, jak i w stosunku co do bolszewików, którzy, i tutaj to chcę ostatnie słowo powiedzieć, oni zadecydowali, dlatego byliśmy z panem Szymańskim, mecenasem, na zjeździe prawników katolickich świata, to tam dwie rzeczy postawiliśmy jako rzeczy bardzo ważne. Mianowicie nigdy katolicki prawnik nie może brać udziału w czymś, co się nazywa tajny układ, bo tajny układ jest zawsze do mordowania. A druga rzecz, to błagaliśmy o to, żeby prawa człowieka zostały do porządku doprowadzone. Mianowicie człowiek cały jest, kiedy żyje i po śmierci, że mu się należy pochówek odpowiedni, nazwisko i pochówek w takiej religii albo w takich zwyczajach, mu się to należy. Z całego serca pozdrawiam i teraz taka rzecz, która będzie w najbliższym czasie, będziemy mianowicie fantastyczna rzecz. 9. Mianowicie będzie wywózka najstraszniejszego, co się można wyobrazić. Prawie 1,5 miliona rodzin polskich zostało wywiezione do Kazachstanu, gdzieś na Syberię, do innych miejsc. I to w straszny sposób. 15 minut czasu i zawiera się z wieszczami i wynoś się stąd, ty już tutaj nigdy więcej nie wrócisz. To była kradzież, bandycka zupełnie. Niech dobry Bóg błogosławi, trzeba to wszystko utoczyć modlitwą. I taką prośbę mam do całego świata, że tego 10 lutego, żeby w każdym oknie domu polskiego było światełko, które mówi o tym, że my wiemy, że to straszne było i że ci wszyscy, którzy jeszcze żyją, którzy przeszli przez to wszystko i niech jeszcze jedną rzecz wiedzą, że do dzisiejszego dnia nigdyśmy nie załatwili porządnie ani Kazachstanu, ani innych miejsc, gdzie Polacy byli wyrzuceni i kiedy chcieli wrócić, to ta Polska bolszewicka, tych Bierutów i innych, nic nie zrobiła, żeby mogli wrócić. A ci, którzy wrócili, to byli przeklęci. Po co oni tam poszli? A jeżeli jeszcze z rodzin katyńskich, to już gorsza zaraza, jaka może być. Z całego serca pozdrawiam i otaczam najgorętszą modlitwą i czekam na moment, żeby do Trwam pójść i to miejsce, które jest tak fantastyczne też, takie uzupełnienie, żeby dobry Bóg dał, żeby można było całemu światu powiedzieć, że nas mieli w pokoju wymordować. Z Bogiem czuwaj.
Z Bogiem czuwaj. Dziękuję. Dziękuję serdecznie księdzu prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu, kapelanowi rodzin katyńskich. Na dzisiaj, a właściwie wczoraj, umówiliśmy też audycję z różnymi gośćmi, między innymi z księdzem prałatem w telewizji Trwam w środę 9 o godzinie 18. Aby mówić o tej rocznicy, to jest ta jeszcze największa chyba biała plama na najnowszej historii Polski, niepoznana, dlatego że 50 lat kłamstwa, milczenia, udawania, że nic nie było, czy też to, co wspomniałem, karmienia nas takimi ideami w pięknym opakowaniu pod tytułem Cztery pancerni i pies albo Kapitan Klos. Zresztą ja bardzo lubiłem te filmy, tym niemniej one nie mają nic wspólnego z historyczną prawdą, bo no tam wszyscy, prawda, byli przyjaciółmi, sojusznikami i tak dalej, ale nikt nie mówił o tym, że jaka ta droga, prawda, tego w cudzysłowie tej przyjaźni i sojuszu była. Nikt nie wspominał o 17 września, o 1939 roku, o 10 lutym 1940 roku i innych datach, które być może dzisiaj niestety dla wielu niezbyt mało mówią. No ale dlatego między innymi też spotkamy się z księdzem bratem Zdzisławem Peszkowskim i innymi gośćmi, aby powiedzieć więcej, aby głośno mówić, bo cały czas trzeba na ten temat mówić. Oczywiście nie zapomina się o modlitwie, do której wzywa nas ksiądz prałat, bo ta modlitwa daje nam siłę, aby na tę tragedię móc w ogóle patrzeć i żeby móc ją próbować jakoś ogarnąć, bo nie wiem, czy zrozumieć się to da. No bo jak można zrozumieć, spotykają się jakieś gremia właśnie w Zakopanem. To jest takie polskie wanze. To jest też ciekawe, że wanze, które było później, gdzie zaplanowano ministerialnie, odgórnie zagładę wszystkich Żydów z całej Europy. Tam jest dzisiaj Muzeum Holokaustu. Tam można zwiedzać te wszystkie sale, mieć jakieś konferencje interaktywne, wystawy. Natomiast w Zakopanem zdaje się nie ma takiego muzeum, a można by w tej willi zrobić takie muzeum, czyli tam pokazać, o czym dyskutowali ci nasi adwokaci wejścia i sojusznicy, bratni, przyjaciele. Może dojdzie do tego, że tam, nie wiem, może państwo polskie wykupi te domy i zrobi tam interaktywne muzeum polskiego Holokaustu dokonanego na Polakach, czy też planów tego Holokaustu. Myślę, że to byłoby bardzo potrzebne, jest bardzo potrzebne, aby takie daty wspomniane tutaj pamiętać. No i zobaczmy, tutaj ksiądz prałat bardzo szczegółowo nam powiedział o tym, o czym wspominaliśmy na początku. 1 września wchodzą do Polski Niemcy po oporze wojny obronnej, bohaterskiej, niestety przegranej, załatwiają sprawę pierwszą, na pierwszy rzut idą księgi, w których jest ponad 65 tysięcy nazwisk polskiej inteligencji i wszystkich aresztują bez sądu, bez niczego. Większość mordują. Później przychodzą dalsze aresztowania, dalsze morderstwo. A z drugiej strony Rosjanie wchodzą i też mają już swoje spisy i deportują, i mordują, i więzią. I Stalin podpisuje później ten cały dokument, który wspomniany przez księdza prałata. Aż dziw, że taki prokurator wojskowy który parę miesięcy temu powiedział, że on zamknie, rosyjski prokurator wojskowy, który zamknął śledztwo, bo powiedział, że to jest zbrodnia pospolita, która się przedawniła. Ciekawe, cóż to za pospolita zbrodnia, pod rozkazem której podpisują się prezydent i najważniejsi ministrowie w państwie. Cóż to jest za pospolita zbrodnia? Czyżby ten prokurator uważał, że tak każdy prezydent i każdy minister tak podpisuje na co dzień takich rozkazów kilka i dlatego jest to pospolite? Proszę mi wybaczyć tę, ten może gorzką ironię, ale no, to jest prawda, co powiedział przed chwilą ksiądz Frałat. Kłamstwo katyńskie dotąd jeszcze trwa. Ono ma krótkie nogi, ale ono cały czas jest takie ruchliwe. Musimy wiele zrobić, żeby jednak prawda wyszła na jaw. Prawda po to, żeby ludzie żyli ze sobą jak ludzie, a nie jak barbarzyńcy.
Będzie pochwalony Chrystus?
Na wieki wieków, amen. Kto mówi, skąd?
Ja mówię z parafii Niepokalanych, moje nazwisko, imię Mieczysław.
O, witam panie Mieczysławie.
Proszę ojca, serdecznie dziękuję ojcu za tą audycję, za budzenie patriotyzmu w naszym narodzie. Szczególnie teraz w tym roku musimy to bardzo nagłaśniać, bo przecież mamy teraz i wybory jednej i drugiej prezydenta i Sejmu i w ogóle wszystkie te sprawy. Trzeba bardzo naprawdę ludzi jakoś uświadamiać. Może to też pomoże, bo jest ciężko naprawdę. Naród się zagubił. Nie pamięta tych cierpień, które przeszli nasi rodacy. Teraz mamy jaką taką wolność, a ludzie wszystko to lekceważą trochę. No ale miejmy nadzieję, że Pan Bóg jakoś pomoże, jakoś oświeci nas wszystkich, żebyśmy jakoś się zjednoczyli i poszli do tych wyborów. I wreszcie może i to wszystko dokonała się jakaś zmiana. Dziękuję serdecznie Radiu Maria i ojcom wszystkim za te audycje wszystkie. W ogóle ten patriotyzm, jaki jest tam w tym radiu i w ogóle ukochanie Polski. Bo co by było, gdyby nie było tego radia? Co my byśmy wszyscy wiedzieli, byśmy byli w ogóle ciemni, przecież to się o tych sprawach nigdzie więcej nie mówi. Naprawdę. Szczęść Boże, ojcze.
Dziękuję.
Naprawdę dziękuję serdecznie z całego serca.
Szczęść Boże, panie Mieczysławie.
Bóg zapłać, ojcze.
No, cieszę się z tego głosu także i z Niepokalanowa. Też wcześniej jeszcze raz jeszcze dziękuję księdzu prałatowi Dzisławowi Peszkowskiemu za ten ważny głos i za gotowość, za to, że spotkamy się już niedługo też osobiście tutaj w studio telewizji Trwam. Dziękuję panu Mieczysławowi i cieszę się z tego głosu z Niepokalanowa. Niepokalanów to przecież takie szczególne miejsce, które no, zaczęło w sumie tak niedawno istnieć, pulsować na mapie Polski, 1927 rok. No i później tamte wydarzenia, które miały miejsce za sprawą świętego Maksymiliana, jego uwięzienie i zamordowanie przez Niemców. Muszę powiedzieć, że miałem okazję z racji tego, że tam przygotowujemy pewną rzecz na temat świętego Maksymiliana w telewizji Trwam. Miałem okazję mieć w ręku wiele takich ważnych dokumentów z życia świętego Maksymiliana. Pierwsza rzecz to taki dokument pod tytułem Regulamentum Vitae. Akurat z Rzymu przyszły te rękopisy Maksymiliana do Niepokalanowa i dzięki uprzejmości ojca Gwariana, ojca Stanisława Piętki, którego pozdrawiamy serdecznie, mogliśmy też i mieć taki naoczny kontakt z tymi dokumentami. Co święty Maksymilian tam napisał? Myślę, że to jest chyba takie bardzo charakterystyczne i ważne chyba dla każdego z nas dzisiaj także. Pierwszy punkt programu życiowego świętego Maksymiliana, ten punkt pisał on jako młody kleryk w Rzymie. Punkt pierwszy: muszę zostać świętym. Później, nie wiadomo kiedy, czy to było jeszcze w tym samym roku, czy ileś tam lat później, ołówkiem dopisał. I to jak największym. Myślę, że taka determinacja, takie zdecydowanie, no dzięki Bożej opatrzności woli, także chyba się spełniło. A przy tej okazji, może to już powiem tyle, czas Prawat mówił wcześniej o takiej obłudzie, kłamstwie, oficjalnym kłamstwie, które funkcjonowało jako dotyczące Katynia i funkcjonuje niestety dalej w wielu kręgach. Także takie oficjalne kłamstwo szerzyli Niemcy, jak chodzi o Święcim, czy jak chodzi o Pawiak, bo Maksymilian był grupą współbraci najpierw wywieziony na Pawiak, tam spędził kilka miesięcy, później transportem do Oświęcimia. Jaka obłuda jest tych niemieckich fabrykantów śmierci? List odręczny pisany przez Maksymiliana na specjalnym formularzu obozowym do matki. Każdy więzień mógł takich listów napisać ileś tam w miesiącu, czy jeden w miesiącu, ale musiał go pisać w języku niemieckim i musiał używać ściśle określonych zwrotów, wyrażeń. Było ściśle określone, co zresztą tak to jest napisane na informacji instrukcji, jak ten list pisać, co można pisać o Oświęcimiu, czego nie można pisać. No i Maksymilian pisze do matki takie słowa, do swojej mamy. Kochana mamo, przybyłem z końcem maja z transportem do Oświęcimia, do obozu w Oświęcimiu. U mnie jest wszystko dobrze, nie martw się o mnie, o stan mojego zdrowia. Pan Bóg jest wszędzie, o wszystkich nas pamięta. Tak pilnowali ci oprawcy, żeby w świat tego typu informacje szły. Zresztą, gdy czyta się listy, czy przeglądało się listy innych więźniów Oświęcimia, one były podobne w treści, bo inaczej nie można było pisać, jak pisać o tych setkach ciał ludzkich codziennie palonych w krematoriach i na stosach? Jak pisać o dziesiątkach rozdeptywanych, bitych i mordowanych ręcznie podczas morderczej pracy? Czy jak pisać o tysiącach tych, którzy tracili życie w komorach gazowych? Tego nie można było pisać. Czy o wielu innych rzeczach, które działy się w Oświęcimiu? Te listy dzisiaj są takim świadectwem z jednej strony wielkiego kłamstwa, jakie chcieli narzucić innym, narzucić człowiekowi zbrodniarze. Tak ci właśnie rosyjscy od Katynia, specjaliści Stalin i jego koledzy, jak i niemieccy. A z drugiej strony te listy są świadectwem niezłomności człowieka. Popatrzmy, gdyby dzisiaj zapomnieć, gdyby tam rzeczywiście, gdyby w Oświęcimiu tam wtedy wszyscy jakoś załamali, my byśmy dzisiaj pewnie nic o tym nie wiedzieli. Dzisiaj pewnie nigdy nie był tak świadomy tego, co tam się stało. A jednak dzisiaj takie możliwości są, bo wielu ludzi Oświęcim, którzy przeszło Oświęcim, są niezłomni. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy może słyszą nas teraz, więźniów, byłych więźniów różnych obozów koncentracyjnych, czy to niemieckich, czy rosyjskich, czy wygnańców, czy tych, którzy byli wywiezieni, wrócili i nie stracili ducha nic ze swojej niezłomności. Są dalej Polakami, ludźmi prawymi, szlachetnymi. No i to jest to nasze zadanie. Czy my przez swoje lekceważenie tychże spraw i próbę zamknięcia oczu na historię także zlekceważymy tamte dzieje? Jeżeli tak, to pewnie trzeba będzie znów tę lekcję przerobić, bo takie lekcje nieodrobione, odkładane gdzieś, no one powracają, w końcu trzeba będzie je odrobić, to domowe zadanie. No chyba, że rzeczywiście weźmiemy się jakoś w garść i zmierzymy, stawimy czoła tejże historii i spróbujemy powoli, krok po kroku, tak jak też to mówił pan Mieczysław, także i w tym wymiarze, próbować jednak brać lekcję tej strasznej historii. Słucham Radia Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto mówi, skąd?
Barbara z Warszawy, z parafii Świętego Klemensa.
Witam pani.
Proszę panie. Ojca, ja może takiego szczegółu powiem, bo tak słucham zawsze o Katyniu i chciałam taki szczegół powiedzieć. Mieszkałam na Woli, na ulicy Prądzyńskiego, przy fabryce Barbiejsze Karabiny. Ponieważ w moim domu był sklep, ja wtedy miałam 10 lat. Nie wiemy, co ten Niemiec, tam przychodzili Niemcy, wartownicy, którzy pilnowali fabryki, no przychodzili jakieś zakupy robić, a ja mieszkałam właśnie w tym domu.
To było pani Barbara obok tych ogromnych budynków gazowni? To było obok tych ogromnych budynków gazowni, takich okrągłych, czy dalej trochę?
To ulica Prądzyńskiego, tu jak jest Ordona, Bena, Kasprzaka. Dworska dawniej była.
Tak.
I to był Prądzyńskiego 39 dosłownie. I tam przy buzkę takie, no wszystko było spożywcze. I tam przychodzili Niemcy i zaopatrywali się. I ja pamiętam jako 10-letnie dziecko, Niemiec przyniósł tak jak albumik, jak książeczkę. To był 43 rok. W kolorze takim zielonym, różny taki odcieniu zieleni. I tam właśnie był Katyń. Kiedy Niemcy tam pojechali, odkopali te groby i ilustracja była zdjęcia wszystkich tych grobów. I ta cała ekipa, taką, no nie wiem jak to nazwać, z kilku państw, ja nie, tak dobrze nie pamiętam, bo ja wtedy miałam 10 lat, więc tam ta kontrola cała, która nad tymi grobami stała i stwierdziła, że to zostało przez Rosjan uczynione, że to Rosjanie zrobili. Więc ja nie wiem, dziwię się, że Polacy do tej pory może nie przypuszczam, żeby wierzyli, że to Niemcy zrobili. Bo jako 10-letnie dziecko ja widziałam tą książeczkę, pamiętam tą książeczkę i później, kiedy odkryli te groby i też w telewizji widziałam automatycznie te same zdjęcia, które widziałam w 43 roku.
No, rzeczywiście to tak było, pani Barbaro. Zresztą tam to, co w jakiś sposób uwiarygodniło badania Niemców, to było to, że praktycznie te badania przeprowadzał Międzynarodowy Czerwony Krzyż pod kierunkiem pana profesora Neville.
Tak, ale ja to zdjęcie, ja w telewizji zobaczyłam, jak wyszło na jaw i zobaczyłam to w telewizji, to wszystko widziałam w tych książeczkach, proszę ojca. Ja to pamiętam, bo to było takie straszne poruszenie, ponieważ mieszkaliśmy na Woli, żeśmy się bali jednych przyjaciół i drugich, w cudzysłowie, i to było takie poruszenie, wszyscy bardzo zdenerwowani, że tam Polacy naszej oficerowie ginęli. No i to było takie bardzo poruszenie, wiem, że moja mama i sąsiedzi, no bardzo to przeżywali. To było 43 rok, więc nie wiem dlaczego to było tak zakamuflowane, kiedy to Niemcy w 43 roku pokazali. Na pewno nie taka jedna książeczka się wykazała, na pewno więcej było, bo to było taki album i taka książeczka, jak no zeszyt taki nieduży, no.
Tak. No, ale później przyszły przecież 50 lat kłamstwa komunistycznego, kiedy za prawdę o Katyniu szło się siedzieć do więzienia.
Tak, ale słucham często tej audycji, ponieważ ja na Woli przeszłam tą rzeź i do tej pory mieszkam na Woli. Także no te sprawy tak jakoś leżą mi na sercu, no już takie trochę rodziny są patriotycznej. Także dziwię się, że nikt nie zabrał głosu. Właśnie słucham, czy kiedy ktoś powie, że taką książeczkę widział.
Ale to wie pani co, pani Barbaro, ja myślę, bo ja przypomniałem sobie, gdy w sierpniu mówiliśmy też o walczących w Warszawie, to zadzwoniła jedna pani z Pragi i mówiła o tym, że na Pradze widziała taki ogromny, wtedy właśnie w 1943 roku, taki ogromny plakat na jakimś tam domu, znaczy na tym dworcu wileńskim, czy gdzieś tam, nie wiem jak to tam było, o Katyniu właśnie i tam to zdjęcie i tam także mówiła właśnie ta pani o tym, że Niemcy tę jakąś wiedzę o Katyniu w taki bardzo propagandowy nawet sposób upowszechniali, czy to przez te druki, o których pani mówi, czy też przez takie plakaty, czy informacje w gazetach. To rzeczywiście jest prawda.
Tak, bo ja to dlatego tak powiem, że do tej pory nie słyszałam, żeby ktoś o takiej książeczce, to jest jakiś albumik taki mały, to w takich kolorze było, w takich różnych odcieniach zielonym. No i na szczęście, że ten sklep był, bo kiedy już była rzeź 6 sierpnia, w 1944 roku, to jeden z Niemców przyszedł i kazał nam uciekać, bo mówi, uciekajcie, bo Ukraińcy u pisara, tak kiedyś nazywali domy. To trzeci dom od nas, uciekajcie, bo już u pisara mordują Ukraińcy. I żeśmy uciekli. Dzięki temu Niemcowi akurat jeden taki się dobry znalazł.
Mm. No i dzięki temu rozmawiamy dzisiaj, pani.
Panie Bogiem, szczęść Boże.
Dziękuję. No i przy okazji też znów tej wypowiedzi pani Barbary tutaj przywołane zostały takie fakty znów przemilczane. Gdy mówiła pani ulicy Prązyńskiego, zapytam o te budynki gazowni, ponieważ tam przy tych budynkach spotykaliśmy się i tam poświęciliśmy zresztą także i z księdzem prałatem Zdzisławem Waszkowskim miejsce pod pomnik ofiar KL Warszał. Z kolei taki obóz koncentracyjny w centrum Warszawy, w cudzysłowie w centrum, bo on funkcjonował na portach Bema, na Kolena i w kilku jeszcze innych punktach. Pamiętam takie może dwie kontrastowe sytuacje opowiem. Pamiętam z jednej strony szliśmy z panem profesorem Janem Murjankowskim tam właśnie na fortach Bema, na ogrodzonym terenie, gdzie teraz jest jakieś wojsko. I gdy on zobaczył taką ścianę z pętlami metalowymi, taką ścianę 5-6-metrową wysokości i tam te pętle takie metalowe były jakby wmurowane czy zabetonowane na górze, to powiedział, pamiętam taką właśnie ścianę, podobną ścianę z takimi pętlami, i wiszących, powieszonych tutaj ludzi jak kiście winogron, gdy Niemcy prowadzili mnie gdzieś tam z tego obozu przez podwórko takie czy inne. Czyli jest naoczny świadek tychże wydarzeń, więzień obozu KL Warszał. No z drugiej strony z jednym, drugim, trzecim, czwartym przypadkowo spotkanym człowiekiem gdzieś tam wymieniamy zdania na ten temat i tamci ludzie mówią o wątpliwości, czy w ogóle taki obóz istniał. No niby IPN prowadzi śledztwo, są jakieś ustalenia, no ale czy tu gazowano, czy były komory gazowe, czy tu ludzi mordowano. No to jest też taki skandal współczesny, nasz polski skandal, kiedy 200 tysięcy ludzi, prawie 200 tysięcy ludzi zamordowanych w obozie w Warszawie, kiedy jeszcze do początku lat 60. były baraki obozowe, później rozebrano, bo te baraki używano, jak mówili tutaj także słuchacze podczas audycji Radia Maryja, tych baraków używano na jakiś tam obóz pracy przejściowy dla przybyszów do Warszawy, czy na jakieś więzienie także dla więźniów politycznych, członków Armii Krajowej, żołnierzy Armii Krajowej i katownie dla nich, bo do początku lat jeszcze 80. istniały urządzenia komór gazowych, zdjęcia tych urządzeń są, kazano je rozmontować i później zapomniano jakby o nich. No bo są jeszcze świadkowie, którzy słyszeli strzały, którzy mówią o tamtych sytuacjach. A no, co więcej, ludzie dostają odszkodowania od Niemców za to, że byli więzieni w KF Warszaw. Są znane raporty, rozkazy, jak na przykład taki rozkaz, że komendant obozu KF Warszaw awansuje jakiegoś tam oprawcę na wyższe stanowisko, bo pewnie się zasłużył, czy też grafik pracy elektryków, czy jakichś tam innych służb obozu KL Warszał. Są te dokumenty, jest papier firmowy przedsiębiorstwa śmierci KL Warszał, natomiast do dzisiaj nie ma, nie zamknięte zostało to śledztwo, chociaż one de facto już zostały zamknięte. Już bardzo wiele tomów, dokumentów zostało zgromadzonych, ale oficjalnie no nie ma jakiejś woli politycznej, nawet gdzieś tam kuluarowo, zakulisowo, nieoficjalnie nawet miał się obecny prezydent Warszawy wypowiadać, co mi za bajki opowiadacie, jakiś tam KL Warszaw. To w ogóle nie istniało. Tak miał się do kogoś pan prezydent wypowiedzieć. Nie wiem, czy jest to prawda, no ale biorąc pod uwagę opieszałość i jakieś zupełnie jakieś fikcyjne trudności związane z budową pomnika, no to skłaniam się ku temu, żeby w takie rzeczywiście uwierzyć, w takie relacje, które w ten sposób ukazują wypowiedź prezydenta Warszawy. No a cóż mają, co na to te dokumenty, które są? No bo tak jak ksiądz prawat też powiedział, można kłamać przez 50 lat, że nie było zbrodni, tylko że są konkretne ciała, które zostały wykopane. Są konkretni świadkowie. Tak samo i tutaj. Ciał nie ma, bo one są spopielone w lasach, w lesie, tam na kole zakopane. Czy też inne, czy też te popioły, których kilkadziesiąt ton po wojnie tam popiołów ludzkich znaleziono. Są one pochowane na powązkach. Natomiast no, są te popioły, są dokumenty, są relacje świadków, ale decydenci i politycy jakby udają, że tego nie ma, że tego nie było. To taki współczesny skandal. Gdy tutaj pani Barbara wspominała Wolę, masakrę warszawiaków na Woli. Rzeczywiście okropne dni, kiedy też zginęło 30 redemptorystów wyprowadzonych z klasztoru. Nie wszyscy. Jeden zamordowany w klasztorze, inni pod ścianą gdzieś w okolicach kościoła świętego Wojciecha, jeszcze inni gdzieś indziej. Przyjeżdża kanclerz Niemiec i przemawiał na uroczystości 60. rocznicy Powstania Warszawskiego. Jakoś nie pamiętam, żeby w tym przemówieniu zająknął się słowem przepraszam za masakry, za mordowania, i tak dalej. No ale to już są może inne jakieś tematy. Tym niemniej, mimo że są tacy dzisiaj na świecie, którzy chcieliby swoim zachowaniem mówią, że oni zachowują się tak jak dzieci, które zakryją oczy i uważają, że nikt ich już nie widzi, bo tak się bawią chowanego. Którzy tworzą taką rzeczywistość wirtualną, tak jak to Orwell opisuje w powieści rok 84, wycinają historię tak, jak im wygodnie. Mimo że tacy ludzie są i chcieliby taką wizję narzucić, to jednak nie wolno się temu poddać. Nie wolno na to pozwolić. Trzeba o tych sprawach mówić. I trzeba, aby upowszechniały się, aby do rangi symbolu urastały takie słowa i one były od razu jakoś, ich konotacja od razu, żeby była automatycznie jak odczytywana. Takie słowa jak Katyń, Charków, Miednoje, Oświęcim, Powstanie Warszawskie, Masakra na Woli, czy no niestety bardzo wiele innych. Dziękuję Pani Barbaro za ten telefon. Przy okazji za to wspomnienie, że w tym barbarzyńskim, zwierzęcym czasie II wojny światowej Bogu dzięki trafiały się takie nieliczne wyjątki, których gdzieś poruszyła się resztka sumienia i dzięki temu mogliśmy z Panią porozmawiać na antenie. Dzięki temu Niemcowi, który przyszedł i powiedział: uciekajcie. Warto także i to podkreślić. Halo?
Chcę pozdrawić swego ukochanego księdza.
A kto mówi, skąd?
Od szanownemu dziekanowi księdzu z Wielkich Ejsmontów. Życzy cała parafia jemu szczęścia, zdrowia, wszystkiego najlepszego, że tyle zrobił dla naszego Kościoła. Proszę jemu spełnić życzenia, zaśpiewać 100 lat, albo życzymy. odeszłam z Andy.
Dziękuję pani Anno i panią
szczęść Boże kochanemu Radiu Maryja.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Dziękuję pani Annie Eismont z Wielkiej Eismontu. Wielkie Eismonty to jest miejscowość obecnie na Białorusi, także pozdrawiamy księdza dziekana, także o którym mówiła pani Anna. No i myślę, że w tym kontekście, gdy dzisiaj mówimy o tym, jak bronić się przed fałszowaniem historii, jak docierać do prawdy o naszej najnowszej historii, jak ją głosić tak, aby ta historia była prawdziwie nauczycielką życia. Myślę, że taki telefon z Eismontów z życzeniami też wiele mówi w tym kontekście, dlatego dziękuję pani Anno za ten głos, za ten telefon, no i do życzeń dla księdza dziekana waszego się oczywiście całym sercem dołączamy. Bóg zapłać. Słucham Radia Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria
zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Zofia z Aleksandra Wałuckiego.
Witam pani Zofię.
Ja tak słucham właśnie o cierpieniach Polaków. No one są bezbrzeżne. Przecież w Łodzi tutaj żywcem podpalono więzienie z Polakami. Poza tym na wsi, gdzie ja mieszkałam, masa ludzi zginęła zaraz w pierwszych dniach wojny. Wystarczyło, że miał na przykład tam mój wuj, wówczas książeczkę wojskową, został wyprowadzony w pole rozstrzelany. 50 mężczyzn wybrano ze wsi, tylko dlatego, że jacyś tam żołnierze niemieccy w pobliżu zginęli. Rozstrzelano tychże mężczyzn. A w ogóle to ciągle się słyszało. Ktoś tam do Oświęcimia wyjechał, bo przechowywał Żyda, ktoś tam, bo świniaka zabił, ktoś tam, bo bez przerwy Polacy byli straszliwie męczeni. Ja mieszkałam w województwie poznańskim. To była tak zwana Rzesza, więc my byliśmy, Polacy, traktowani jako właściwie naród no, zerowej kategorii, już nie drugiej. Przecież polskie dzieci nie mogły pić mleka ani jeść masła tam, przynajmniej gdzie ja mieszkałam. Dla nas była taka marmolada z buraków chyba i czarny chleb. W ogóle życie było straszliwe. I małe dzieci już szły do pracy do Niemców w gospodarstwach. A nas nie wywieziono dlatego, że ojciec mój był w obozie w Niemczech jako żołnierz. No więc, a poza tym moja mama umiała szyć, umiała robić różne inne rzeczy, jak na przykład płótno, więc te Niemki ją tam zatrzymywały. Przez to może mieliśmy gorzej z kolei jako dzieci, bo byliśmy właściwie głód i poniewierka. Jeszcze nas niemieckie dzieci ciągle biły. Straszne to było. Ale teraz wracając, bo to nie ma sensu się zastanawiać, kto więcej w czasie tej wojny ucierpiał. Ja natomiast mam tu przed sobą książkę niejakiego pana Otto Hellera. To jest książka wydana po raz pierwszy w 1939 roku, ponowiona w 1933. Ja mam to drugie wydanie, raczej trzecie, z 1933 roku. I tutaj odnośnie właśnie stosunku Żydów do nas. Ja w tej książce tutaj czytam dużo, bo to jest książka przez Żyda napisana i o Żydach. I on tutaj wymienia Żydów z Galicji, Żydów z Łodzi, Łódź umiejscowia w Rosji, więc to takie bez sensu. Ale między innymi zacytuję pewien króciuteńki fragment. Upadek antysemityzmu. On się powołuje na niejakiego Rupina, czołowego praktyka syjonizmu, upadek antysemityzmu pociągnąłby za sobą upadek syjonizmu. Antysemityzm jest najlepszym agitatorem dla syjonizmu. Więc jak czytam te zdania, to jest wszystko jasne. Po to jest potrzebny antysemityzm, żeby można było wzmacniać syjonizm. I to jest prosta sprawa, dlatego ta walka się zawsze będzie toczyć i toczyła się. No, może już skończę, nie będę zajmowała czasu innym.
Dziękuję. Dziękuję pani Zofio. Szczęść Boże.
Bogiem. Szczęść Boże. Dziękuję.
No, to może zacznę od tej ostatniej kwestii. To rzeczywiście, pani Zofio, to jest taka zasada stara. Dziel i rządź. Tak jak to powiedziałem wcześniej, no ja nie mam takiej może dogłębnej wiedzy na temat tych stosunków, jakie panowały w Polsce przedwojennej, tylko taką powierzchowną. Chociaż wiele, no, kilka takich pozycji gdzieś tam miałem w ręku. Między innymi te materiały z sympozjum na temat świętego Maksymiliana i tam poruszana była też ta kwestia jego artykułów w małym dzienniku, czy też w Rycerzu Niepokonanej przed wojną. Natomiast taki obraz ogólny wyjawia się taki, że mimo że Polacy stanowili, zdaje się, 67% ogółu ludności, która mieszkała na terenach polskich, w granicach Polski, to jednak takich jakichś ostrych konfliktów etnicznych, czy wyznaniowych, czy religijnych tutaj raczej nie było. Takim przykładem chociażby niech będzie Lwów międzywojenny, gdzie są trzy stolice biskupie różnych obrządków, gdzie, no, czy przedwojenny Kraków, z dzielnic, czy wiele innych miast z dzielnicami żydowskimi. No, można mówić, można powiedzieć tak, pośród codziennych jakichś czasami takich czy innych problemów, niesnasek, były również i przykłady dobrej jakiejś współpracy. To życie toczyło się normalnie, swoim torem, ze swoimi różnymi blaskami i cieniami. Ale dopiero gdy zaczyna się jakieś mieszanie na rubieżach wschodnich, kiedy zaczyna się agitowanie na rzecz obcego mocarstwa komunistycznego, to ta agitacja musiała być podmurowana, podbudowana nienawiścią. Trzeba było tę nienawiść gdzieś tam wbić tego klina, wsączyć. Tak samo i na terenach zachodnich. Zawsze jest lepiej dla tego, który chce te przysłowiowe karty rozdawać, kiedy pokłóci tych wszystkich, którym te karty rozdaje. I w ten sposób ukierunkuje aktywność, energię, działanie, myślenie, a przy tym będzie robił swoje. Gdy później wszyscy znaleźli się pod okupacją niemiecko-sowiecką, to rzeczywiście zrównanie tych wszystkich sztucznie pompowanych, rozgrzewanych jakichś problemów, zrównanie nastąpiło za drutami kolczastymi w komorach gazowych. Niestety, tak to się działo. Natomiast to, co pani powiedziała o pierwszych dniach wojny, w ogóle to są nieznane epizody. Gdzieś ktoś próbował upowszechniać właśnie taki stereotyp, że no, wojska niemieckie to były takie wojska kulturalne, bo oni tylko tam się bili z żołnierzami na polach bitwy, a później, prawda, tutaj szanowali jakoś tam ludność cywilną, kierowali się prawem, że Abwera to w sumie nie było to, co Gestapo czy SS i tak dalej. To są wszystko takie bzdurne rzeczy, bo jak powiedziałem, cytując referat pana profesora Jana Murajankowskiego, który wygłoszony był do pracowników administracji Stanów Zjednoczonych podczas dorocznego dnia Holokaustu. Pan profesor tam powiedział, że ten referat był drukowany w naszym dzienniku niedawno. Pan profesor tam powiedział, że przypomniał, że Niemcy, wchodząc do Polski, mieli już wtedy księgi listów gończych, księgi z listami gończymi. I na podstawie tego, wchodząc od razu do Polski, wygrywając tę wojnę obronną Polski, od razu aresztowano tych 65 tysięcy ludzi, a innych przy okazji, gdy się trafiło, właśnie jak pani powiedziała, miał legitymację oficera, to od razu w pole i kula w łeb. Bez sądu, bez jakiegoś tam procesu, bez oskarżenia. Oskarżeniem było to, że umiał czytać, pisać, był żołnierzem, był zagrożeniem dla systemu. I tak było. I o tym się nie mówi. O tym się nie mówi, o tym się zapomina, a na naprzeciw tej rzeczywistości, tym faktom historycznym, próbuje się czasami, niektórzy próbują takie stereotypy jakieś upowszechniać, jakieś dziwne, niespotykane w ogóle, nierzeczywiste, typu tam, że prawda, wojna zaczęła się, to było tylko takie wejście do Polski i tam, prawda, no zupełne to były bzdury po prostu. Czy wspomniana teraz przez księdza prałata przy okazji wspomnienia wideo Ojca Świętego w kolegium Majus w Krakowie, ta sytuacja, gdzie ostatni raz spotkał profesora swojego, Karol Wojtyła, student, właśnie to jest tak zwana Sonderaktion Krakau, zaprosić wszystkich profesorów, tam zdaje się prawie wszyscy wzięli udział w tym spotkaniu, a potem ich aresztować i zamordować. To jest mentalność właśnie ta niemiecka, która była wcześniej teoretycznie umotywowana na tych konferencjach, spotkaniach z NKWD, na różnych naradach. Szkoda, że nie dotarliśmy do dokumentów z tychże narad. One na pewno gdzieś istnieją jeszcze w jakichś archiwach. I trzeba by było takie może poszukiwania w niemieckich archiwach, tak jak znaleziono, zdaje się, ileś egzemplarzy, bo było tylko 30 chyba 5 albo 38 protokołów konferencji z Wannsee. Znaleziono niektóre z tych protokołów i można je nawet i teraz w internecie przeczytać, zobaczyć. Myślę, że są też protokoły różnych posiedzeń, tylko trzeba by do nich dotrzeć i odszukać i pokazać, jak zaplanowano, udokumentować to, jak zaplanowano to ludobójstwo, które miało być dokonane i było częściowo dokonane na Narodzie Polskim. To też wiele by nam powiedziało i wiele powiedziałoby światu. Dziękuję za te nasze rozmowy dzisiejszej nocy. Nie są one łatwe, nie są one proste, przyjemne, ale myślę, że trzeba rozmawiać, poruszać takie tematy. Im więcej wiemy, im więcej jakoś nas to poruszy do myślenia, no to chyba tym lepiej będziemy przygotowani na różne rzeczy, z którymi jeszcze w życiu przyjdzie nam się zmierzyć. Dziękuję za te rozmowy. Jest za 2:02. Za chwilę łączymy się ze stacjami naziemnymi w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.